Para Radio. Poznajemy nieznane. Nowa audycja w grudziąckim radiu internetowym. Serdecznie zapraszam, Arek Patenek.
Dobry wieczór, Arek Paterek, Para Radio, Poznajemy Nieznane. Dzisiejszy temat będzie, zejdziemy na ziemię. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o UFO, zejdziemy dzisiaj na ziemię, nawet mógłbym powiedzieć, że zejdziemy pod ziemię. Tematem dzisiejszej audycji będzie Cytadela Grudziądz oraz jej tajemnice. Moim gościem jest dzisiaj pan Mariusz Żebrowski, historyk, pasjonat. Witam, panie Mariuszu.
Witam serdecznie wszystkich.
Panie Mariuszu, mówimy o tej Cytadeli. Pan od lat zajmuje się Cytadelą. Może na początek troszeczkę historii.
Sama Cytadela była projektowana pierwotnie jako w okolicach Kwidzyna. Dopiero w roku 1776 rozpoczęto prace budowlane tutaj na terenie Grudziądza, a właściwie na północ od miasta. Sam Grudziądz liczył wtedy około 5000 mieszkańców, więc liczba nie była wcale taka duża. Po co powstała właściwie Cytadela? Cytadela miała teoretycznie przynajmniej blokować i chronić przejście przez Wisłę, czyli przeprawę, która wtedy nie była jeszcze przeprawą mostową. Cytadelę rozpoczęto, jak to już powiedziałem, budować w 1776 roku i prace budowlane, te główne, zostały zakończone dopiero w roku 1789, czyli trochę jednak lat to trwało.
Ta Cytadela była budowana kosztem, można powiedzieć, zamku naszego grudziąckiego, a także tego z Radzynia, prawda?
To jest trochę legenda i kwestia jest bardzo prosta. Zamki były rozbierane na samym początku XIX wieku, a tak jak powiedziałem, budowa rdzenia, podstaw Cytadeli została zakończona w 1789 roku, więc cegła nie trafiła bezpośrednio w mury Cytadeli, możliwe, że co najwyżej do niektórych budynków, które stały w tamtym czasie na dziedzińcu.
Jakie role spełniała ta nasza Cytadela?
Tak jak mówiłem, miała chronić przeprawę na Wiśle. Tutaj trzeba było rozwinąć, że tak powiem, skrzydełka i powiedzieć o tym, że miała chronić, że była częścią kompleksu twierdza Wisłoujście, czyli tutaj się kłania nam Gdańsk, twierdza Toruń, czy przeprawa w Tczewie, Malbork. To był cały kompleks, który miał chronić właśnie tak zwaną przeprawę Dolnej Wisły.
W naszej grudziąckiej twierdzy funkcjonowało również więzienie.
Oczywiście, jak w każdym garnizonie, musiała funkcjonować tego typu instytucja. Znajdowała się ona w okolicach drugiego bastionu. Przetrzymywano tam więźniów wojskowych, ale także często z tak zwanych politycznych oraz oczywiście na terenie całej Cytadeli przebywali także jeńcy z kolejnych wojen, w których Prusy brały udział.
Pan osobiście jest jedną z nielicznych osób, która zagłębia się, że tak powiem, w podziemia Cytadeli. Ile jest właściwie tuneli, o których wiadomo i które są zamieszczone na tych oficjalnych planach?
Oficjalnie w tej chwili można mówić mniej więcej o 13 kilometrach chodników. I jeżeli chodzi o pomieszczenia skazamatowane, czyli te wysklepione, to jest prawie 56 kilometrów. Więc jest po czym chodzić, jest gdzie się zgubić także, bo teoretycznie przynajmniej Cytadela była projektowana jako swego rodzaju klocki Lego zestawione ze sobą i teoretycznie każdy, kto poznał jeden fragment, powinien się poruszać swobodnie po drugim, ale niestety tak nie jest, bo nie wszystkie chodniki zostały wykonane, a w innych miejscach znowuż dobudowano coś z czasem.
Właśnie mówiliśmy o tych oficjalnych przejściach, tunelach. Teraz mówiąc nieoficjalnie, bo wiadomo, że udało się panu znaleźć również kilka rzeczy, których nie było na planach, prawda?
No są takie rzeczy, to nie tylko ja je znajduję, ale także moi znajomi, z którymi współpracuję w tym zakresie. To są moi koledzy, z którymi akurat w ostatnimi czasy udało się wydać książkę. I widać wyraźnie i po planach, bo ciężko jest się poruszać pod ziemią, co jest oczywiste, mając problemy z orientacją. I tutaj trafiały się właśnie takie kwiatki pod tytułem chodnik, który nagle się wyrasta nam nie wiadomo skąd, czy powiedzmy sobie jakieś pomieszczenia, których na mapach projektowych czy wykonawczych po prostu nie ma. I teraz pytanie bardzo proste. Skoro tego teoretycznie na papierze nie ma, to znaczy skąd się to wzięło?
Ile udało się znaleźć do tej pory takich pomieszczeń czy tuneli, których oficjalnie nie ma?
Oj, to już jest kilka, ale podejrzewam, że z czasem, kiedy, że tak powiem, zaczniemy zgłębiać tą cytadelę jeszcze bardziej, bo prace prowadzone są przecież właściwie na okrągło, takich chodników odnajdzie się o wiele więcej. To tutaj akurat nie tylko moja będzie zasługa, ale z pewnością Stowarzyszenia Ravelin, ludzi związanych z tym stowarzyszeniem i moich kolegów, z którymi współpracuję.
Trzeba powiedzieć, że jak do tej pory dla takich odkrywców i poszukiwaczy przygód jest to zabawa raczej nielegalna, ponieważ jest to czynny wojskowy obiekt.
Tak, oczywiście. To jest nielegalne w tym znaczeniu, że bez zgody wojska nie wolno wchodzić na ten teren. Jest to obiekt wojskowy i tylko i wyłącznie w trakcie, że tak powiem, prac inwentaryzacyjnych przy zgodzie wojska można prowadzić właśnie tego typu odkrycia.
Czy łatwo jest dostać taką zgodę od wojska?
No mogę, to tak troszeczkę się pochwalę, no ja generalnie nie mam problemu, natomiast wiadomo, że inne osoby, które by chciały spróbować schodzenia w korytarze, które są niebezpieczne, bo tu trzeba zaznaczyć, że te korytarze w tej chwili są niebezpieczne dla życia i zdrowia osób tam się poruszających, no miałyby trudności.
Właśnie, jakie są niebezpieczeństwa, bo wspomniał Pan o tych niebezpieczeństwach. Co może grozić takiemu poszukiwaczowi mocnych wrażeń i przygód?
To tych niebezpieczeństw niestety jest, ale jest sporo. Zdarzały się już różne wypadki, zaczynając od połamanych rąk czy nóg, czyli wynikających po prostu z nieuwagi osób poruszających się, kończąc na... No parę lat temu zdarzył się wypadek, gdzie dwie osoby po prostu zgubiły się w korytarzach i krążyły w kółko. Trochę czasu zajęło, żeby odnalezienie tych osób, na szczęście, bo było wiadomo, że one po prostu się zapuściły w te chodniki. Ale zdarzył się także taki dość, powiedziałbym, tajemniczy przypadek na początku lat 80., gdzie do dzisiejszego dnia nie odnaleziono jednej osoby i ta osoba gdzieś leży, spoczywa na terenie cytadeli. Czy uda się ją kiedykolwiek, jej szczątki właściwie, czy uda się kiedykolwiek jej odnaleźć, no nie mam pojęcia, bo trudno jest nawet ustalić, w którym kierunku, którymi chodnikami ten człowiek chodził.
Jeżeli mówimy o tych szczątkach, no może pan się, że tak powiem, pochwalić, nie wiem czy jest się czym chwalić, odnalazł pan szczątki dosyć ciekawe, bo były to szczątki niemieckich żołnierzy.
Tak, to trafiają się, to nie tylko ja trafiałem na takie szczątki, trafiło tam jeszcze kilka osób. To generalnie są szczątki żołnierzy, którzy pod koniec działań drugowojennych próbowali z cytadeli uciec i ukrywali się przed żołnierzami Armii Czerwonej, aby nie dostać się do niewoli. Ginęli czasami w bardzo dziwnych okolicznościach, zostawali ranni, wczołgiwali się w głąb korytarzy, utykali wręcz, można powiedzieć, czasami w oporządzeniu, będąc zmęczonym czy rannym. Tego nie udaje się tak już stwierdzić po tylu latach, oczywiście, w jakichś ciasnych pomieszczeniach i po prostu umierali w tych miejscach.
Jak pan sądzi, dlaczego dla wielu osób, dla takich łazików, jak to się popularnie ich nazywa, nasza cytadela jest taką Mekką, bo wielu ludzi mówi, że chciałoby tam wejść, nie mogą tam wejść. Co jest takiego właśnie, co przyciąga tych ludzi?
No nie ma jak tajemnica. Nie ma jak tajemnica, to chyba oczywiste. Coś, co jest zamknięte, niedostępne, czego nie można na co dzień dotknąć, zobaczyć, przejść się po tym, no to wiadomo, że będzie przyciągało każdego człowieka. A cytadela jest takim właśnie obiektem pełnym tajemnic, skarbów i tak dalej. O tego typu rzeczach bardzo często się wspomina i w różnych rozmowach towarzyskich, że coś gdzieś jest zakopane, że coś gdzieś można znaleźć.
Te tajemnice towarzyskie, te opowieści towarzyskie w tych kręgach ludzi, no krążą od bardzo dawna. Już pamiętam, za czasów podstawówki mówiło się, że ktoś gdzieś wszedł, coś gdzieś znalazł. Właśnie mówi się dużo o takich fantach, jak te niemieckie rzeczy, które porzucili żołnierze. Ile w tym prawdy, ile w tym mitu?
Jest i jednego, i drugiego jest odrobina. Dlaczego? Dlatego, że trzeba pamiętać, że cytadela przez x lat pełniła i pełni do dzisiejszego dnia funkcję wojskową, więc cała masa sprzętu wojskowego, wyposażenia po prostu została, zwłaszcza tego, który został zużyty, była po prostu wyrzucana. Kolejna rzecz, Sucha Fosa pełniła także funkcję cmentarza i tam do momentu blokady w 1807 roku chowano wszystkich zmarłych żołnierzy. Kolejna rzecz, trzeba pamiętać, że w momencie zakończenia II wojny światowej na Cytadeli działy się dantejskie sceny, więc tego sprzętu, uzbrojenia pozostało naprawdę bardzo dużo w różnych zakamarkach. Podejrzewam, że jeszcze gdzieś w podziemiach można trafić na jakieś przedmioty, bo to wcale nie jest takie niemożliwe. No a w rozmowach towarzyskich przewijają się jeszcze opowieści o skarbach z 1939 roku,
gdzie... Mówiło się o bursztynowej komnacie.
No to chyba przesada lekka, jeżeli chodzi o bursztynową komnatę, bo z bardzo prostej przyczyny te osoby, które zajmują się historią bursztynowej komnaty, dość dokładnie udokumentowały, że tak powiem, trasę, którą przynajmniej elementy tej bursztynowej komnaty pokonywały i ta trasa po prostu nas mija trochę na północ. No, można powiedzieć żal, tak? Bo byśmy byli włączeni w bardzo ciekawą ścieżkę historyczną.
Mówiliśmy na początku troszeczkę o tych nieoficjalnych ścieżkach. Jak pan myśli, pana okiem i pana znajomych, bo na pewno to jest dyskusja, którą często podejmujecie, ile jeszcze jest tych tuneli, tych pomieszczeń, które nie zostały odnalezione i ile tego może być?
No tak, trudno mi jest się ustosunkować do tego, bo z jednej strony ja sam chciałbym, żeby było tego jak najwięcej, no bo to jest dla mnie też swego rodzaju odkrycie. Na pewno będzie jeszcze tego minimum kilkaset metrów, to na pewno. Czy to przekroczy limit, powiedzmy sobie, nie wiem, załóżmy teoretycznie, 5 kilometrów, nie jestem w stanie odpowiedzieć. Z pewnością jednak takie pomieszczenia i takie chodniki jeszcze są i trudno na tą chwilę wyrokować, w którym miejscu na nie się trafi. Zresztą trzeba pamiętać o tym, że część chodników jest zasypana w tej chwili i część została przemurowana, więc trudno, nie ma ich na przykład na jednych planach, pojawiają się na innych planach. To jest jeszcze zbyt dużo zagadek w związku z tym, a prace badawcze nie posunęły się aż tak daleko.
Część z nich jest zasypana, część jest również zalana wodą. Ładnych parę lat temu mówiło się dosyć głośno o tunelach pod Wisłą. Jak się może pan ustosunkować do tych plotek, czy właśnie nie plotek?
No to są. Ja bym chciał, żeby taki tunel pod Wisłą był, no bo nie ma nic przyjemniejszego niż po tylu latach zajmowania się takim obiektem, na przykład przejść się pod Wisłą spacerkiem. Natomiast no niestety, przynajmniej na tą chwilę muszę zdementować tą informację. Z bardzo prostej przyczyny. Na planach, które zachowały się do tej pory, tych planów wcale tak nie ma, mało. Takiego tunelu po prostu nie ma. On nie został nigdy nawet projektowany. Część osób bierze pod uwagę po prostu rysunki, bierze na poważnie rysunki, które przedstawiają tak naprawdę mosty łyżwowe. W ten sam sposób, jak dzisiaj oznaczamy mosty na rzekach, oznaczano wtedy przeprawy. No to jest jeden aspekt. Drugi aspekt, no to dokumentacja księgowa. Akurat, no można powiedzieć tu bardzo wiele rzeczy na temat księgowości kreatywnej, którą znamy z dzisiejszej rzeczywistości, ale niestety, jeżeli chodzi o księgowość państwa pruskiego i zwłaszcza tutaj postać Fryderyka Wielkiego Sknery, raczej dokumentacja księgowa, która się zachowała z Cytadeli Grudziąckiej, świadczy o tym, że takiego chodnika po prostu nie wybudowano. Natomiast osoby, które mówią o tym, że szły takim chodnikiem, to bardzo ciekawa rzecz, już mi się zdarzyło coś takiego. W momencie, kiedy prosimy o wskazanie miejsca, przejścia, to za każdym razem powtarza się ta sama historia, zasłaniają się niepamięcią. Raczej to jest trochę dziwne, bo gdybym trafił na taki chodnik, to bym na pewno zapamiętał to w 100%, którędy należy dojść, żeby przejść na drugą stronę Wisły. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że część osób, które dotarły do chodników podziemnych i poruszały się nimi, trafiały po prostu na chodniki odwadniające. Faktem jest, że te chodniki nie są przyjemne do chodzenia, no bo woda szumiąca, woda kapiąca, woda cieknąca sprawia wrażenie, że człowiek naprawdę traci orientację i nie wie, czy idzie tak naprawdę pod górę, w dół. I kolejna rzecz, no ma się wrażenie, że ta woda szumi nad głową. To jest kwestia jakichś perturbacji akustycznych i efekt jest taki, że ma się rzeczywiście wrażenie, że nad głową płynie rzeka.
Jednak zbudowanie takiego tunelu chyba jest możliwe. Również mówiło się, to też nie wiem, czy przypiąć to bardziej pod legendę, czy pod fakt, mówiło się o tunelu, który zaczynał się w Kwidzynie, kończył się w Gniewie. Pewnie pan też o tym słyszał.
Tak, to znaczy, może inaczej ja bym to sformułował. Każde miasto, które znajduje się nad Wisłą i które ma swoją określoną historię, taki tunel w cudzysłowie posiada. To, czy to będzie, weźmiemy pod uwagę Toruń, Malbork, czy Grudziądz, każde z tych miast ma ten swój legendarny tunel. Kwestia jest tylko zawsze jedna. Po co budować taki tunel i kto za to płacił?
Spotkał się pan kiedyś z takim rzeczywistym tunelem?
No niestety nie. Z chęcią bym się spotkał, ale niestety nie.
Mówiliśmy o tych korytarzach, które były w Cytadeli, ale bardzo, bardzo głośno mówi się o tych korytarzach, które wychodzą w ogóle poza plan Cytadeli, poza te całe zabudowania i o tym, że w Grudziądzu, pod miastem, znajdują się również takie tunele. Co może pan o tym powiedzieć?
To inaczej należy ująć. Tych chodników, które wychodzą z Cytadeli, poza jej obręb, oczywiście, takie chodniki istnieją. To są ich, że tak powiem, funkcjonowanie wynikało z ówczesnego sposobu walki. Cała rzecz polega na tym, że przeciwnik kopał tunele także w momencie, kiedy oblegał taką twierdzę, zakładał ładunki wybuchowe i wysadzał w powietrze jakiś określony fragment takiego obiektu fortecznego i atakował. Więc budowano chodniki specjalnie po to, żeby słuchać, czy ktoś kopie coś takiego, czy nie. Ale w żaden sposób nie należy łączyć tych chodników z tym, co znajduje się pod Grudziądzem. To są dwie różne rzeczy.
Czyli coś znajduje się pod Grudziądzem?
I oczywiście, w każdym tego typu mieście, które ma proweniencję średniowieczną, znajdują się piwnice, które są w tej chwili albo na przykład niewykorzystywane, a tutaj trzeba pamiętać, że te piwnice bardzo często łączyły się w całe ciągi komunikacyjne, czyli miasto średniowieczne, właściwie każde było pod ziemią pocięte, że tak powiem, piwnicami na wszelkie możliwe sposoby. To wynikało z jednej bardzo prostej rzeczy. Podatki płaciło się od szerokości fasady na powierzchni, a nie płaciło się za to, co było pod ziemią. Więc każdy, kto chciał, że tak powiem, zaoszczędzić troszeczkę i zbudować sobie większe magazyny, kopał w głąb jak najwięcej.
Dużo udało się odnaleźć właśnie takich podziemnych korytarzy na terenie Grudziądza?
To znaczy, część z nich jest do dzisiejszego dnia wykorzystywana przez ludzi, przez mieszkańców. Ale są i takie chodniki, o których wiemy, że były, ale w tej chwili dostęp do nich jest utrudniony. Taki chodnik na przykład istniał między kościołem Świętego Ducha a budynkiem narożnym przy ulicy Klasztor Szkolnej i Pańskiej. Czy w tej chwili ten chodnik jest drożny? Nie można tego stwierdzić, bo po prostu został częściowo przynajmniej przemurowany i częściowo przynajmniej zawalony.
Jak pan myśli, na jakiej powierzchni Grudziądza znajdują się takie tunele?
Jeżeli chodzi o Starówkę, to prawie na całej były kopane. Także tych tuneli, krypt różnego rodzaju, bo tu przecież trzeba brać pod uwagę jeszcze Kościół Świętego Ducha, Kościół Farny, tego typu kompleksy po prostu same, że tak powiem, rozrastały się, brzydko mówiąc kolokwialnie, przez pączkowanie.
Czyli te tunele, które tworzyły się pod miastem, pod Starówką, nie są w żaden sposób połączone z tymi, które wychodziły od Cytadeli?
Nie, niestety nie. To są dwa różne tematy, ale wcale nie mniej interesujące.
Dlaczego zaprzestano prac archeologicznych właśnie, jeżeli chodzi o te tunele, które są pod miastem?
Może nie zaprzestano, bo to jest kwestia tak zwanych prac archeologicznych i które pochłaniają tak naprawdę olbrzymie pieniądze i jeśli jakiś archeolog chciałby prowadzić takie prace, to oczywiście droga jest otwarta, bo to jest tylko kwestia załatwienia spraw z konserwatorem wojewódzkim, konserwatorem miejskim i wejścia i prowadzenia poszukiwań. Natomiast co jest tu najtrudniejsze? Dla archeologów najtrudniejszą pracą jest praca na żywym mieście.
Teraz jednak mieliśmy doskonałą chyba okazję, ponieważ jest cały czas w toku ta rewitalizacja, rynek był rozkopany, ulice wokół rynku również. Czemu nie udało się nic zrobić?
udało się zrobić. Udało
no
się
troszeczkę się udało tak, zrobić, tak. Nie aż tak głęboko, że tak powiem, dosłownie w przenośni.
No niestety tutaj tak, powiedzmy sobie, głębokość kopania była zupełnie inna, ale tu jest też jeszcze jedna kwestia. Grudziądz przeżył tragedię pod tytułem rok 1945.
Dokładnie.
Gigantyczne zniszczenia, które się dokonały w tamtym momencie, spowodowały, że w mieście zalega po prostu gruba warstwa gruzu, przez który trzeba się przebijać. I uprzątnięcie najpierw tego gruzu stanowi naprawdę duży problem. Nie tylko no, tutaj dla mnie, ale zwłaszcza dla archeologów.
Wróćmy może do tej cytadeli i do tych pana wypraw. Jak długo już pan chodzi po tych tunelach?
Grudziąckich?
Tak, grudziąckich.
Około, ja wiem, 15, 17 lat.
Co ciekawego udało się panu przez ten czas odkryć oprócz tych tuneli? Może jakieś właśnie konkretne historie, które byśmy mogli tu przytoczyć?
To znaczy, trafiały mi się różnego rodzaju przedmioty, które ludzie gubią. To wiadomo, ktoś zgubił, no to ktoś musi znaleźć. To jest proste i logiczne. Więc ja należę do takich ludzi, którzy no, mają odrobinę szczęścia przy znajdowaniu. I trafiam na różnego rodzaju przedmioty osobiste, które... No, czasami do nich jest trudno dopowiedzieć jakąś historię, ale jeżeli trafią na przykład na zapalniczkę z początku XX wieku, to wiadomo, że to musiał mieć jakiś żołnierz, bo to wynika z samego faktu. Na pewno dla niego to była duża strata, no bo tego typu przedmioty były dość drogie w tamtym okresie. Była to nowinka techniczna i z pewnością nie był zachwycony w momencie, kiedy się zorientował, że coś takiego zgubi. Oprócz tego, wiadomo, no, elementy wyposażenia, typu czasami się trafiały jakieś bagnety, jakieś tego typu elementy, że czasami jakieś destrukty broni, które wiadomo, w tym wypadku ja ich nie zatrzymuję, tego typu rzeczy dla siebie. Nie jestem typem kolekcjonera, jeżeli to można tak ująć. Mnie interesuje historia, a nie zbieranie tych przedmiotów.
Właśnie jest jedno forum, na pewno pan zna forum odkrywca.pl.
Tak.
Na tym forum no, pojawiało się bardzo dużo różnych historii. Mówiono, że znajdowano tam pancerfausty, portfele, papiery, dokumenty niemieckie. Ile w tym prawdy?
Jest sporo prawdy w tym. Jest sporo prawdy. Nie tylko dokumenty z okresu okupacji hitlerowskiej, ale i wcześniejsze dokumenty można było jeszcze jakiś czas temu znaleźć, czyli pozostałości po 18 Pułku Ułanów Pomorskich, czy po 175 Regimencie Pruskiej Piechoty. Trafiały się i to muszę sam potwierdzić.
Mówiliśmy teraz o tych przedmiotach, a czy jakieś pomieszczenia, które miały jakieś historyczne, czy też bardzo ważne znaczenie, które nie były ujęte w tych planach, które były powszechnie znane, też udało się znaleźć?
No, to może powiem w ten sposób. Jest jedno pomieszczenie, które z chęcią byśmy chcieli znaleźć, ale kompletnie nie mamy pojęcia tak naprawdę, gdzie go szukać. To jest pomieszczenie, z którym się wiąże taka dość ciekawa historia. Cytadela Grudziądzka w momencie, kiedy była przekazywana władzom polskim w roku 1920, Prusacy wywieźli całe archiwum twierdzy i wywieźli je do Kostrzyna nad Odrą. I po roku 1939 całe to archiwum wróciło z powrotem. Do 1945 roku znajdowało się ono na Cytadeli Grudziądzkiej. I w 1945 roku doszło do takiej sytuacji, że grupa uciekinierów niemieckich próbowała przy pomocy dokumentów znajdujących się w tym archiwum odnaleźć tunel pod Wisłą, którym mogliby uciec. Nie udało im się niestety, ale opuszczając pomieszczenie tego archiwum, założyli minne pułapki. I według relacji jednego z tych uciekinierów, w momencie, kiedy oni opuszczali chodniki, usłyszeli wybuch i krzyki. Czyli prawdopodobnie Rosjanie dotarli do tego pomieszczenia i przynajmniej kilku z nich musiało zginąć. Niestety ten wybuch także spowodował inną rzecz, pożar tego archiwum i strawienie całej dokumentacji. Ale jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, zawsze jest to ale. Może istnieje szansa, że przynajmniej część strzępy tych papierów, dokumentów jeszcze gdzieś się poniewierają i warto było znaleźć to miejsce. Tak mi się przynajmniej wydaje, a właściwie spróbować szczęścia.
Czy jest więcej takich miejsc, które są na liście poszukiwane w Grudziąckiej Cytadeli?
No, można powiedzieć tak, że wiele osób podnieca się srebrami, które zostały ponoć zakopane we wrześniu 1939 roku. Suchej Fosie. Dokładnie nawet nie wiadomo gdzie. To po prostu jest taka legenda krążąca wśród wszelkiej maści poszukiwaczy. A oprócz tego, no wiadomo, na Cytadeli znajdował się jeszcze cmentarz z 1945 roku, gdzie próbowano do niego dotrzeć, ale na szczęście przeprowadzono ekshumację i hieny cmentarne nie dostały się do tych grobów. Jest jeszcze jeden cmentarz, na którym nawet nie wiadomo ilu żołnierzy spoczywa. To są głównie jeńcy z garnizonu Hel, którzy zmarli tutaj najprawdopodobniej z przyczyn zarazy, która wybuchła wśród nich.
Znajdowano mnóstwo wejść chyba do tej naszej cytadeli, do tych tuneli. Myśli pan, że jeszcze uda się znaleźć kilka?
To nie jest powiedziane, że nie. Nie jest powiedziane, bo Cytadela to jest po prostu taki troszeczkę ser szwajcarski i przynajmniej ta część północna Cytadeli jest chyba na tą chwilę najmniej zbadana i nie są jeszcze przeanalizowane do końca tarasy wiślane, gdzie mogą znajdować się jeszcze jakieś pojedyncze wloty, choć bardziej bym stawiał na tą część północną.
Jakie były takie najbardziej dziwne miejsca, gdzie udało się znaleźć jakieś właśnie przejścia, które o dziwo łączyły się z Cytadelą?
No jest chodnik, który wybiega przed Cytadelę w kierunku wschodnim, w kierunku Nowej Wsi. Można było jeszcze kilka lat temu opuścić Cytadelę bez praktycznie żadnej kontroli. To i taki chodnik rzeczywiście istniał. W tej chwili niestety on jest w takim stanie, że wejście do niego grozi śmiercią. Może się w każdej chwili po prostu zawalić. I to było takie dość zaskakujące, bo tego chodnika nie ma na żadnym planie projektowym.
Jeżeli mówimy już o takich ciekawostkach i dziwnościach, co właśnie z takich największych, ciekawych czy też dziwnych rzeczy udało się panu znaleźć na terenie tej naszej grudziąckiej cytadeli?
Może to nie zabrzmi dla wszystkich zbyt interesująco, ale nietoperze.
Nietoperze? Czemu to jest takie dziwne, że te nietoperze
zaległy
się? Może
nie dziwne, ja po prostu przyzwyczaiłem się do ich widoku, lubię po prostu przyglądać się nietoperzom, sprawia mi to jakąś taką pewną nieokreśloną przyjemność, oglądanie ich w locie. To jest coś naprawdę fantastycznego, zwłaszcza jeżeli jest się w chodniku kilka metrów pod ziemią, jest idealna cisza, jest jakieś tylko światło punktowe, żeby móc wyłapać samemu takiego nietoperza i przyglądać się temu jego lotowi. No to jest czasami widok wręcz niesamowity. Ja mogę tylko, jeżeli ktoś by chciał się przekonać, czy jest coś przyjemnego w tym, to ja tylko mogę polecić książkę przy pracy, w której brałem udział, Twierdza Grudziąc, i tam jest zdjęcie nietoperza, który ma całkowicie rozłożone skrzydła, wygląda fantastycznie, i tu muszę powiedzieć, że to zdjęcie zrobiłem zupełnie przypadkowo i nawet nie zdawałem sobie sprawy, że sfotografowałem nietoperza. Ja dopiero gdy wyładowywałem, że tak powiem, zdjęcie z aparatu do laptopa, zorientowałem się, że zrobiłem chyba jedno z najlepszych zdjęć w swoim życiu.
Ile osób jest teraz zaangażowanych w to dalsze badanie cytadeli i tych tuneli?
To szacunkowo można tylko powiedzieć, bo to w różnym zakresie. Jest grupa moich przyjaciół, to jest około 5-6 osób. Jest grupa związana z Rawelinem, to jest też około 10 osób. Jest grupa w tej chwili modelarzy, którzy pracują nad olbrzymią makietą Cytadeli i ta makieta będzie eksponowana przez Stowarzyszenie Rawelin. Mam nadzieję, że prace zakończą się jak najszybciej, bo sam z czystej ciekawości chciałbym zobaczyć efekt prac tych ludzi. Także to nie jest jakaś tam duża liczba osób, które bezpośrednio pracują, ale tu chyba nie chodzi o liczbę, tylko raczej jakość tych osób.
Mówiliśmy wcześniej o tych osobach, które nielegalnie próbują się dostać do tej naszej twierdzy. Czy często zdarza się, że ktoś właśnie przyjeżdża i zaczyna dłubać przy tych wejściach i chce się tam gdzieś dostać?
Oj, sporo takich osób jest. No, przyjeżdżają ekipy praktycznie z całej północnej Polski. To ekipy, sam miałem kilkakrotnie przyjemność czy nieprzyjemność spotkać tych ludzi. Przyjemność, to można powiedzieć w ten sposób, że zobaczyć bardzo nowoczesny sprzęt, jakim dysponują, a nieprzyjemność dlatego, że nie przepadam za tymi ludźmi, bo dla nich moja praca jest kompletnie niezrozumiała, a dla mnie ich niszczenie właściwie obiektu jest także niezrozumiałe, bo jeżeli szukamy skarbu, to wydaje mi się, że najpierw należy się przygotować do tego, żeby tego skarbu szukać, a nie wchodzić gdzieś z kilofami, łopatami, rozwalać wszystko po drodze i właściwie nie przejmować się tym, że XVIII-wieczny obiekt jest niszczony bezpowrotnie, bo kto potem to odbuduje, kto to naprawi? To są olbrzymie, gigantyczne pieniądze.
Czy takim osobom, powiedzmy, z zewnątrz udało się kiedyś coś odkryć, co później zostało wykorzystane przez właśnie tych, którzy badają to legalnie?
No niestety, ale raczej takiego przełożenia nie ma. Właśnie tu, dlatego to jest taki problem.
Mówił pan wcześniej, że nie tylko w Grudziądzu, po grudziądzkich cytadelach, po grudziądzkich tunelach zdarzy się panu wędrować. Gdzie jeszcze, co jeszcze pan bada?
Właściwie sporą część fortyfikacji, które znajdują się na terenie Polski, zjeździłem w takim czy innym układzie. No i ze swoimi kolegami zwiedziliśmy już spory kawałek Europy. Także dlaczego akurat w ten sposób? Staramy się porównywać, szukać analogii do fortyfikacji grudziąckiej, a fortyfikacji na, powiedzmy sobie, na zachodzie. Z prostej przyczyny. Fortyfikacja to jest jakiś ciąg logiczny, ciąg myślowy. I ten ciąg myślowy gdzieś został zapoczątkowany, gdzieś się zakończył. Więc jeśli coś powstało w Grudziądzu, to znaczy, że gdzieś ktoś wcześniej musiał nad tym pracować. Albo nad bardzo podobnym materiałem. I wyszukiwanie takich analogicznych budowli jest w tym wypadku dla nas olbrzymią radochą, bo to jest praca badawcza.
Nie będę pana pytał o najciekawszy obiekt, bo pewnie odpowie pan, że jest nim na pewno cytadela grudziądzka, ale co ciekawego udało się panu znaleźć tak w Polsce, jak i za granicą podczas tych wypraw, o których pan przed chwilą wspomniał?
Chodzi o same obiekty, które były najbardziej interesujące? Zależy w jakim względzie, bo jeżeli chodzi o twierdze zachodnie, no to wiadomo, to jeżeli chodzi o Belgię, no to zrobiło na mnie niesamowite wrażenie twierdza Liège. Jeżeli chodzi o Francję, no to twierdza tak zwana Mulsheim, czy we Francji także obszar Verdun. Tu można mówić, no forty Verdun nie są jakimiś rewelacjami technologicznymi, ale klimat związany z pobojowiskiem, największym pobojowiskiem I wojny światowej i nie tylko, robi swoje jednak. Na terenie Polski, no to oczywiście Srebrna Góra, która jest w pewien sposób siostrzaną twierdzą Grudziądza, bo ludzie, którzy budowali najpierw Srebrną Górę, w późniejszym okresie przyjechali do Grudziądza i można powiedzieć, że nawet niektóre elementy są na żywca przerysowane i zostały tutaj przeniesione prawie że w 100%.
Mówimy o tych właśnie fortyfikacjach, budynkach podobnego typu w Polsce. Czym nasza grudziądzka cytadela odróżnia się od tych wszystkich innych, oprócz tego, że nie została zdobyta przez wojska Napoleona, czego pewnie nie wszyscy też o tym wiedzą?
No to prawda, jesteśmy jedną z nielicznych twierdz, które nie zostały zdobyte przez Napoleona. To jest jedna rzecz. Z punktu widzenia technologicznego posiadamy obiekt, który jest w tak zwanym stylu staroholenderskim, gdzie pod koniec XVIII wieku takich obiektów już nie budowano. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o koniec XVIII wieku, tak naprawdę w północnej Polsce jesteśmy jedynym miastem, które posiada coś takiego. To jest unikat. To jest unikat i to na skalę naprawdę, można powiedzieć, europejską. Nie mamy się czego wstydzić, nawet patrząc na to z punktu widzenia tych fortyfikacji, które zwiedzałem przez tyle lat. Cytadela Grudziądzka jest rzeczywiście perełką architektoniczną i oczywiście historyczną.
W skali Polski i może nawet Europy, stan, w jakim do dzisiaj zachowała się nasza twierdza, jak może pan ją ocenić tutaj właśnie w skali Polski czy też Europy? Bo wiadomo, że to będą dwie różne jakby jakościowe skale.
W Polsce, jeżeli byśmy przyjęli skalę, załóżmy, od 1 do 5, to nawet mógłbym dać 4. Natomiast w Europie stoimy troszeczkę gorzej, choć gdyby, że tak powiem, popracować troszeczkę nad zielenią, troszeczkę nad różnego rodzaju tego typu sprawami, wcale nie znaleźlibyśmy się na szarym końcu i nie mielibyśmy się czego wstydzić. Natomiast te prace, które teraz moglibyśmy wykonać i pokazać cytadele Europie, wcale nie wymagają od nas jakiegoś gigantycznego wysiłku.
jeżeli znalazłyby się osoby, które chciałyby w jakiś sposób pomóc i nie byłyby takimi szkodnikami, jak pan wcześniej powiedział, które niszczą ten budynek, i chciałyby pomóc w eksplorowaniu, w badaniu, czy mogą się w jakiś sposób zgłosić do Towarzystwa Rowerni, czy też do osób takich jak pan?
Najlepiej to jest optymalne rozwiązanie, dotrzeć do Ravelinu i wspomóc ich w ich pracy. Natomiast ja i moi koledzy w tej chwili pracujemy nad organizacją grupy, która będzie formalnie mogła funkcjonować. Roboczo się nazywa Grudziądz 1945 i ta grupa właśnie już w tej chwili zrzesza parę osób, które zajmują się takimi poszukiwaniami. Oczywiście ja nie chcę tutaj zajmować się tylko i wyłącznie, że tak powiem, tego typu pracami. Mnie bardziej interesuje ten aspekt historyczny, a właściwie można powiedzieć tak, zacząłem schodzić w kierunku funkcjonowania osób, które żyły na Cytadeli. To mnie bardziej zaczyna interesować w tej chwili.
Dużo osób żyło na Cytadeli?
Oj, naprawdę bardzo dużo. To ja dopiero w momencie, kiedy natknąłem się na dokumentację dotyczącą zgonów na Cytadeli i zacząłem się przyglądać ilości dzieci, które tam zmarły, czyli wynikało z tego po prostu ilość mieszkańców, przyczyny tych zgonów i tak dalej, to się zaczynało robić interesująco. I tutaj rocznie, można powiedzieć, pod koniec XIX wieku umierało mniej więcej około 20 osób na terenie samej Cytadeli. I oni byli chowani na cmentarzu garnizonowym, więc to było samodzielne miasteczko, które funkcjonowało właściwie na własnych prawach.
Czyli właśnie można mówić o takim mieście w mieście.
Tak, tak. Bo Cytadela praktycznie dopiero na początku XX wieku została włączona do organizmu miejskiego, które określamy jako Grudziądz. Wcześniej funkcjonowała samodzielnie.
Może teraz powiemy troszeczkę o innych mediach. W telewizji są programy, które badają historię Polski, odkrywają takie różne rzeczy. Czy jest szansa, żeby taki program zagościł w Grudziądzu i właśnie na tym naszym arcyciekawym obiekcie?
Ja bym bardzo chciał. Mogę tylko przypomnieć, że sporo lat temu dla telewizji kablowej tutaj w Grudziądzu realizowałem takie programy o fortyfikacjach. Do dzisiejszego dnia bardzo wiele osób miło wspomina. Cieszę się i dziękuję wszystkim Państwu za to, za te miłe słowa, które słyszę do dnia dzisiejszego o tym programie. Natomiast co pewien czas powstają nowe materiały. W tej chwili Ravelin przygotował także taki film instruktażowy właściwie dotyczący tego, jak Cytadela wygląda. Właściwie w tym filmie nie pada żadne słowo, jest to tylko i wyłącznie pokazanie, że tak powiem, schematu i elementów fortecznych. Czy taki program miałby rację bytu na szerszą skalę? Wydaje mi się, że może nie przez rok, ale przez kilka sezonów, nazwijmy to po 3-4 odcinki, realizując taki sezon, można byłoby spokojnie to pociągnąć.
Przed nagraniem rozmawialiśmy też o książce Twierdza Grudziądz. To nie jest książka, to jest księga, musimy to powiedzieć. To jest dla tych ludzi, którzy jeszcze nie mieli okazji widzieć czy kupić takiej książki, mogę powiedzieć, że jest to coś formatu encyklopedii. Mówił pan, że było planowane to zrobienie w dwóch tomach, został wydany to jeden tom, i tak wszystko nie zostało powiedziane.
No niestety warunki wydawnicze były takie, a nie inne. Nasz wydawca Janusz Kalamarski musiał także się zmierzyć z tym problemem, bo to nie co dzień się wydaje tego typu książki i tematyka nie zawsze musi trafić w gusta czytelników. Faktycznie, najpierw planowaliśmy dwa tomy, niestety tutaj zagrały względy czysto ekonomiczne i zdecydowaliśmy się spakować wszystko, upchnąć w jednym tomie. Czy to jest dobre rozwiązanie? Na półce to robi wrażenie. Na półce robi wrażenie, i samo to, co już wspominałem, że ta książka waży prawie 4 kilo. Więc to nie jest przewodnicze, który można sobie wziąć w kieszeń i pójść w teren.
Teraz może pomówmy mówiliśmy o takich rzeczach bardzo, bardzo namacalnych. Teraz może powiedzmy coś o legendach, które krążą wokół naszej Cytadeli.
No te legendy to są troszeczkę sztucznie w tej chwili napędzane. To jest legenda, którą się wspomina o tym, że te nietoperze mają związek z duszami żołnierzy, którzy tam zmarli. No tutaj muszę zaznaczyć, że ja jestem dość mocnym sceptykiem w tego typu sprawach, ale no zdarzają się opowiadane różne historie, zwłaszcza jeżeli chodzi o północną część Cytadeli, gdzie rzeczywiście zginęło, zwłaszcza w 1945 roku, sporo żołnierzy, że tam się znajduje stare śmietnisko Cytadeli, tam się poległo sporo żołnierzy, którzy w 1945 roku walczyli, i czasami tam pojawiają się takie historie, że w lato można zobaczyć jakieś dziwne światła, jakieś dziwne ruchy. Nie wiem, czy to można odnieść w kierunku, powiedzmy sobie, jakichś zjawisk paranormalnych. Raczej podszedłbym do tego w ten sposób, że świetliki robią swoje.
Wcześniej też rozmawialiśmy o... Jakiś już czas temu, odezwałem się chyba do pana z pół roku temu w sprawie takich miejsc, bo jest pan historykiem, który jest związany z Grudziądzem. No i zapytałem się pana o miejsca, o których donoszono, że działo się coś dziwnego. Pan mimo swojego sceptycyzmu powiedział mi o jednym miejscu, o którym też już dzisiaj rozmawialiśmy. Może powie pan teraz coś o tym więcej.
Jest takie miejsce, takim miejscem jest schron numer 1. Schron wybudowany w roku 1914, który właściwie można powiedzieć, no jest lokalizowany bardzo dziwnie, bo jest lokalizowany na cmentarzysku, które funkcjonowało 2000 lat temu, czyli tak zwany okres lateński, okres rzymski. I znajduje się w centrum tego cmentarzyska. Schron nie różni się teoretycznie, przynajmniej jeżeli chodzi o konstrukcję, niczym od pozostałych. A rzecz polega na tym, że wokół schronu jest jakaś taka, powiedziałbym, dziwna aura. Dziwny, nieprzyjemna wręcz. To półkolem wokół tego schronu jest to, tak jakby można było to sformułować, po przekroczeniu pewnej granicy człowieka zaczyna ogarniać pewien lęk, strach. Sam zresztą, że tak powiem, kilkakrotnie to sprawdzałem, bo zwiedzając przez tyle lat całą masę fortyfikacji, przynajmniej teoretycznie nie powinien czuć jakiegoś tam specjalnego lęku przed takimi miejscami, a tutaj za każdym razem, kiedy docieram do tego schronu, kiedy wchodzę, przekraczam tą magiczną barierę, czuję narastający lęk, a wręcz można powiedzieć swego rodzaju strach.
Wiele osób na pewno by się zaczęło pytać, czy w tym schronie nie czuje pan jakiegoś wzmożonego chłodu, czy może nie jest to autosugestia po tym, że raz się panu zdarzyło, że pan się wystraszył?
To jest ciężko określić, bo we wszystkich schronach panuje chłód, więc tam jest stała temperatura. Jedyna rzecz, którą można powiedzieć jako pewnik, to jest, że w tych schronach nie ma żadnych zwierząt. Zwierzęta dzikie omijają tego typu schrony, ale można spotkać nietoperze. I nietoperze mogą wprawić człowieka w takim schronie, zwłaszcza jeżeli się wchodzi z jasnego dnia w lato na przykład do wnętrza i nagle wyskoczy parę takich nietoperków, no to można dostać naprawdę dużych lęków.
Mówił pan, że razem ze znajomymi zjeździł pan chyba całą Polskę. Był pan może w Górach Sowich, w tych słynnych tunelach, o których mówi się bardzo głośno?
To ja byłem tam jeszcze w latach 80., więc one nie były tak przygotowane pod kątem turystycznym jak w tej chwili, bo w tej chwili to spokojnie można Olbrzyma na przykład zwiedzić i zobaczyć naprawdę dużo, a w tym czasie, kiedy ja tam dotarłem, to wszystko było porośnięte lasem i ciężko było w ogóle znaleźć materiały dotyczące tego. Troszeczkę ja w tamtym terenie byłem troszeczkę na wariata i strasznie żałuję, choć z drugiej strony się cieszę, że jeszcze zobaczyłem coś, co w tej chwili jest zupełnie przeformowane.
Jak może pan się odnieść do tej całej historii, która krąży wokół Gór Sowich?
To jest tajemnica.
To jest tajemnica.
To jest tajemnica i sam jestem bardzo ciekaw, co, że tak powiem, na końcu tej drogi, którą tam pokonuje cała ekipa wrocławska, zwłaszcza ekipa wrocławska, co się kryje. Bo tamten obszar jest naprawdę nafaszerowany takimi tajemnicami jak dobre ciasto rodzynkami. Biorąc pod uwagę na przykład Złoty Pociąg, czyli Złoto Wrocławia, biorąc pod uwagę różnego rodzaju teorie typu fabryka ciężkiej wody, reaktor atomowy, fabryka latających talerzy. No właściwie przy naszym dzisiejszym stanie wiedzy to teoretycznie można było powiedzieć, że każda z tych teorii się zgadza.
Pan jako sceptyk, co już podkreślaliśmy kilka razy, który też zjeździł całą Polskę, no co może pan powiedzieć, bo ja teraz zadawałem pytania do tej góry sobie, co może panu utkwiło najbardziej w pamięci po tych wędrówkach po Polsce czy też Europie z takich miejsc, które mogą być ciekawe i właśnie tajemnicze, co chyba najważniejsze?
Przemyśl. To jest twierdza, która jest bardzo interesująca, która teoretycznie, że tak powiem, odkrywa swoje tajemnice, ale to jest tylko teoria, dlatego że Przemyśl był dwukrotnie oblegany. Jest bardzo mocno zniszczony z jednej strony, ale z drugiej strony pojechać tam i poczuć ten klimat sobie tej twierdzy, to jest naprawdę duża, duża rzecz. Bardzo lubię fortyfikacje, które znajdują się na Mazurach. No, Mazury mają swój własny określony klimat, ale oprócz tego właśnie w tej głuszy można trafić na bardzo interesujące obiekty i z pierwszej i z drugiej wojny światowej. Sam obszar jeszcze przy okazji, no tutaj tajemnica złota generała Samsonowa, czyli bitwa pod Tannenbergiem z 14 roku, to jeszcze może, że tak powiem, człowieka podkręcić i nawet no, wyobraźnia, gdy popracuje, no można stać się milionerem, znajdując te, przynajmniej teoretycznie, 98 kg złota w złotych świnkach.
Dużo jest osób, które właśnie w taki sposób spędzają wolny czas w Polsce, z tego co panu wiadomo?
Bardzo dużo, bardzo dużo. Turystyka tego typu rozwija się naprawdę na skalę, no, można powiedzieć, no, prawie że już przemysłową, zwłaszcza no, tutaj polecam wyjazd w okolice Wielbarka, czyli miejsce, gdzie zginął generał Samsonow w okresie letnim. Tam można się poczuć jak na krakowskim przedmieściu w Warszawie, gdzie całe tabudy ludzi z wykrywaczami biegają po lesie, szukając właśnie tego nieodkrytego jeszcze złota.
Czy ludzie często zgłaszają się do pana z jakimiś rewelacjami, czy też z pytaniami o pomoc? Właśnie w
tak,
eksplorowaniu takich...
Tak. To jest z bardzo prostego względu. W tej chwili ta turystyka forteczna, czyli co się wiąże z tym także i zabezpieczenie takich obiektów, jest bardzo, bardzo popularne i staje się coraz bardziej popularne, więc, a niestety nigdzie nie ma, że tak powiem, kierunku, czy to na studiach, czy jakichś szkołach, gdzie nauczano by po prostu o fortyfikacji. Więc takich ludzi, którzy mają własne, prywatne doświadczenie, jest niestety, ale wcale nie tak dużo. I tutaj siłą rzeczy, no, jestem tym człowiekiem, który jest swego rodzaju takim buforem przyjmującym na siebie pewnego rodzaju problemy.
Czy dostał pan kiedyś, że tak powiem, jakiś cynk, który okazał się być trafny?
W rozumieniu jakim trafny?
W rozumieniu właśnie, że ktoś z takich ludzi, którzy amatorsko, powiedzmy, zajmuje się tymi poszukiwaniami, powiedział, że coś tam gdzieś jest pan, i pan rzeczywiście to zbadał i okazało się, że rzeczywiście coś właśnie w tym miejscu się znalazło.
A tak, to w ten sposób rozpoczynałem, że tak powiem, tutaj w Grudziądzu swoją karierę, poszukując schronów, bo zaczynałem praktycznie od zera. Czyli jeżdżąc tutaj po okolicy, najpierw nie zdawałem sobie sprawy, gdzie właściwie należy szukać tych schronów. I tutaj dzięki pomocy no, wielu osób, zupełnie czasami przypadkowych, trafiałem na obiekty, które dzisiaj mi się wydaje, że no, znaleźć je, no to jest oczywista rzecz, ale wtedy, no to było odkrycie i to niesamowite. Choć muszę powiedzieć, że no dzisiaj nawet jak trafiam gdzieś z osobami, które jadą ze mną pozwiedzać sobie, popatrzeć, to dla nich jest zaskoczenie, że o rany, to jest tak blisko ulicy? I w tym momencie jest totalne zaskoczenie, że tak olbrzymi obiekt znajduje się praktycznie no, 50-100 metrów od chodnika, którym się codziennie chodzi do pracy, do szkoły, a obok kryje się za górką, w lesie, za jakimiś krzaczkami, kryje się jakaś niesamowita tajemnica.
Właśnie schrony to jest kolejna kwestia, schronów w Grudziądzu jest no, bardzo dużo. Czy myśli pan, że jeszcze są jakieś, które czekają na odkrycie?
Jeżeli już, to tylko pojedyncze i to z okresu II wojny światowej. To niewielkie. Reszta praktycznie jest bardzo dobrze udokumentowana, więc nie ma z tym problemu. I tutaj muszę powiedzieć, że tytaniczną robotę wykonał Włodek Grabowski w książce Twierdza Grudziądz, tworząc katalog właśnie obiektów poza Cytadelą Grudziądzką. Tam dzięki niemu można obejrzeć zdjęcia do większości z tych obiektów.
Jesteśmy teraz w tym Grudziądzu, za chwileczkę będziemy kończyli, a że profil naszego programu jest taki, a nie inny, muszę pana zapytać o właśnie jakieś tajemnice czy historie takie, które są związane z Grudziądzem, które czasem mogą zjeżdżyć włos na głowie.
Oj, to... No to chyba jeszcze zakład karny tu się kłania. Jakaś historia tego typu jest. Pod koniec II wojny światowej w okolicach Brodnicy działała grupa spadochroniarzy. Część z nich to byli spadochroniarze Ludowego Wojska Polskiego. Ich zadaniem było obserwacja ruchów wojsk. Z czasem dołączyło do nich także dwóch dezerterów z Wehrmachtu. No i zdarzyła się taka bardzo ciekawa historia. Do tak zwanego Jagdkommando w Grudziądzu zgłosiła się kobieta, której mąż był wysokim oficerem SS i zginął na froncie wschodnim. I ta kobieta zaoferowała swoje usługi, że chce walczyć przeciwko Polakom. Niemcy służący w Jagdkommando stwierdzili, że wykorzystają ją nie, powiedzmy sobie, jako tam panią, która będzie się zajmowała łącznością czy czymś takim, bo takich dziewczyn to mieli pod dostatkiem, ale z tego względu, że znała świetnie język polski, postanowili ją wykorzystać jako osobę, która spróbuje rozpracować polskich spadochroniarzy. I została z tak zwaną legendą, czyli z życiorysem, który jej napisano na potrzeby tej akcji, wstawiono do jednej ze szkół wiejskich w okolicach, gdzie ci spadochroniarze operowali. Wszystko było fajnie, tylko tyle, że nasi spadochroniarze bardzo szybko się połapali, kim ta pani jest i czym się zajmuje. I tutaj zdarzyła się historia, no nie bywała, dosłownie jak z Harlekina. Dowódca tego oddziału skierował jednego ze spadochroniarzy do rozpracowania tej pani. No i nasz rodak rozpracował ją tak dokładnie, że panią rozkochał w sobie. I pani przeszła na naszą stronę, zaczęła pracować jako podwójny agent. W Jagdkommando, czyli w tej jednostce, która zajmowała się rozpracowywaniem właśnie takich sytuacji, niestety nie pracowali idioci i oni też się połapali, że pani pracuje na dwie strony. Aresztowano ją, próbowano robić obławę na polskich spadochroniarzy, grupa wyrwała się z obławy, zginęło tych dwóch dezerterów z Wehrmachtu, a pani została przewieziona do więzienia grudziąckiego. I według takich relacji nie do końca potwierdzonych została ścięta na dziedzińcu zakładu karnego 29 grudnia 1944 roku. I to jest bardzo dziwne, bo takich wyroków w Grudziądzu nie wykonywano. Jedyne wyroki, które tutaj wykonywano na terenie zakładu karnego, to były przez powieszenie. A tutaj zaraz pojawia się nam topór, pieniek, kobieta, ponoć piękna. Taka historia dość intrygująca. Inna historyjka to są ciężarówki, które podjechały pod koniec działań wojennych pod wszystkim znany lokal Żaczek. I tam jeden z oficerów, Żaczek był wtedy kasynem niemieckim, jeden z oficerów niemieckich, który był przy tej ciężarówce, poprosił o pomoc wskazanie boiska wojskowego. Wskazano mu to boisko wojskowe i te ciężarówki pojechały tam z jakimiś skrzyniami. Jeden pan, który niestety już nie żyje, twierdził, że był świadkiem, gdy żołnierze, którzy byli na tych ciężarówkach, coś kopali na skraju tego boiska i coś ukrywali, ale został zauważony ponoć przez żołnierzy niemieckich i po prostu przegoniony, a najpierw został wylegitymowany i sprawdzony dokładnie, kim jest. Ponoć uratowało go to, że miał podpisaną trzecią grupę, czyli był tak zwanym Volksdeutschem.
Bardzo panu dziękuję za dzisiejszy program. Myślę,
dziękuję państwu.
Będziemy mogli wrócić do kwestii historycznych. Ja z tego miejsca zapraszam wszystkich słuchaczy już za tydzień. Dziękuję za uwagę dzisiaj. Para Radio Poznajemy Nieznane. Dobranoc.
Dobranoc.